Dzień dobry, z tej strony Anita Michalska.
Dzień dobry, z tej strony Marcin Skwarek.
I może to będzie zaskoczenie, ale właśnie z Agatą Gebhardt podjęłyśmy decyzję, że rozmowy bez planu będą też się odbywały, nie tylko z nami, ale z naszymi gośćmi. I bardzo jest mi miło, że Marcin przyjąłeś nasze zaproszenie i dzisiaj porozmawiamy sobie o zarządzaniu zespołami, w projektach. I jakbym mogła Cię prosić o parę słów przedstawienia się i powiedzenia, czym się zajmujesz na co dzień.
Dziękuję za zaproszenie i też bardzo miło, że tutaj jestem i mogłem przyjechać do stolicy z miasta Krakowa. Na co dzień, tak jak wspomniałeś, zajmuję się zarządzaniem projektami, które nieodzownie jest związane też z zarządzaniem zespołem. Robię to od kilku ładnych lat. Jak sięgnę pamięcią, to około 6-7 lat już się tym zajmuję. Wspólnie ze znajomymi też prowadzimy firmę, która wspomaga w procesach zarządzania projektami. I od tej twardej, merytorycznej strony, ale też od tej strony miękkiej, zarządczej. Także myślę, że ta nasza rozmowa będzie mogła wnieść, mam nadzieję, coś do osób, które też działają w tej branży, tak?
Tak, lub też może zainteresują kogoś, kto jeszcze nie działa w tej branży, a na przykład chciałby sobie jakoś poszerzyć perspektywy zawodowe. Nic się nie zmieniło w naszej konwencji podcastowej, czyli nadal rozmawiamy bez planu i bez retuszu, także bardzo Ci dziękuję też, że zgodziłeś się na taką formę rozmowy. My mieliśmy okazję poznać się na warsztatach, kiedy ja prowadziłam warsztaty w Akademii Menadżera, ale później z kolei ja miałam okazję uczestniczyć też w Twoim wykładzie, w Twojej prelekcji właśnie na temat zarządzania zespołem. I parę rzeczy bardzo mnie zaintrygowało, szczególnie właśnie Twoje patrzenie na ten czynnik ludzki, a nie tylko taki, powiedziałabym, technologiczny, no bo też pracujesz w branży IT i wydawałoby się, że ta część merytoryczna, tak zwana twarda, jest bardzo ważna. Tu się okazuje, że Ty kładziesz też nacisk na te inne elementy. I jestem ciekawa w ogóle, z czego wynika akurat taka Twoja filozofia pracy? Dlaczego się kierujesz takim podejściem?
Podejście wynika, wydaje mi się, może trochę zawiodę Cię, ale z tej części twardej, tak? Czyli jako project manager celem project managera jest tak naprawdę dowiezienie projektu na czas, w budżecie, w zakładanym terminie i z określoną jakością. Ale żeby to się udało, nie może się to odbyć bez tego czynnika ludzkiego, bo project manager to kierownik, tak? Ma też przede wszystkim zespół projektowy, który tworzy dany projekt i różne elementy tego projektu. Natomiast oprócz tych kwestii twardych związanych z project managementem mamy wiele czynników miękkich, zarządczych, które powodują czy wspomagają project managera w motywowaniu, w organizacji zespołu i w dowiezieniu tego projektu na czas właśnie poprzez ludzi, nie poprzez metodyki czy innego rodzaju narzędzia, chociaż one też są ważne, bo bez tego to się nie uda, bez jakichś zasad i dobrych praktyk, ale to ludzie są kluczem do sukcesu, moim zdaniem, w każdym projekcie.
Okej, a mógłbyś powiedzieć trochę więcej na temat właśnie tych zasad, bo rozumiem, że są pewne rzeczy, które muszą się pojawić przy realizacji każdego projektu. Czy jest jakieś, nie wiem, 5 złotych zasad project managera?
Myślę, że nie ma 5 złotych zasad project managera, bo z perspektywy lat każdy projekt jest inny, mimo że nam się wydaje, że coś podobnego kiedyś robiłem, to zawsze coś nas, jakiś element zaskoczy. I nigdy, niestety, nie miałem takiego samego zespołu w składzie ilościowym, ale też w składzie jakościowym, czyli jeżeli chodzi o umiejętności członków zespołu. Tak? Natomiast na pewno z takich zasad roli kierownika projektu należy pamiętać o tym, że kierownik nie tylko projektu, ale ogólnie kierownik jakiegoś działu jest to, czy powinien być mentorem dla swoich pracowników. Nie szefem, ale bardziej liderem i powinien też zostawiać swobodę na rozwój takiego pracownika. To jest niezwykle istotne. Ważne też jest zaufanie i tutaj w obydwu kierunkach. Budowanie tego zaufania to jest proces długotrwały. No, w przypadku krótkich projektów często jest niemożliwe do osiągnięcia, więc tutaj musimy działać na innym poziomie zaufania, ale też motywacji, ale bywają projekty, które trwają rok, dwa i dłużej, gdzie ten czas na zdobycie tego zaufania jest przewidziany w tym projekcie i wtedy możemy sobie pozwolić na trochę więcej, jeżeli chodzi o zarządzanie i rozwój kompetencji miękkich niż w takich krótkoterminowych projektach. W przypadku projektów IT często są to projekty prowadzone poprzez zespoły rozproszone, tak? Więc tutaj mamy dodatkowe elementy utrudniające nam i budowanie zespołu, i kontakt z członkami zespołu. Owszem, mamy technologie, które nam w tym wspomagają, jak różnego rodzaju wideokonferencje i tak dalej. Niemniej jednak są pewnego rodzaju ograniczenia, zwłaszcza jeżeli chodzi o strefy czasowe, skład zespołu, jego umiejętności i tak dalej. Tak? Mhm. Więc tutaj też musimy dobrze się przygotować do prowadzenia takiego zespołu rozproszonego i to nie jest to samo, co prowadzenie zespołu lokalnego. To jest taka, moim zdaniem, pierwsza rzecz, o której należy pamiętać, że nie możemy zacząć wdrażać naszych do tej pory oklepanych jakichś metodyk zarządzania ludźmi w przypadku, kiedy mamy zespół rozproszony, a zwłaszcza kiedy jeszcze w tym zespole mamy osoby, z którymi nigdy nie mieliśmy do czynienia i poznajemy je w sposób zdalny przez jakąś telekonferencję czy innego rodzaju medium. Tak?
Jasne, a powiedz w takim razie, bo powiedziałeś, że inaczej się zarządza ludźmi w tych projektach właśnie kilkumiesięcznych, a inaczej się zarządza ludźmi w projektach dwuletnich czy trzyletnich. W takim razie, na co zwracasz uwagę, kiedy zarządzasz zespołem, kiedy zarządzasz też projektem w tych krótszych projektach i tych dłuższych?
W tych krótszych projektach staram się, zależy też na ile jest to możliwe, ale staram się jednak dobierać osoby, które są bardziej doświadczone, bo to jest wtedy mniejsze wyzwanie dla project managera z punktu widzenia zarządzania zespołem, żeby prowadzić takie osoby, tak? Nie zawsze jest to możliwe, więc czy to ja z punktu widzenia technicznego, czy też jakiś team leader, promuję, by był mentorem, tak? takiej osoby. Natomiast w przypadku zespołów, czy właściwie projektów, które są prowadzone w dłuższym terminie, typu rok, dwa i tak dalej, to siłą rzeczy będziemy mieli nowicjuszy, bo to też są zespoły często dużo większe. I tutaj w kwestii zarządzania zespołem staram się zostawić przestrzeń na rozwój. Tak? Wspomniałaś, i to jest prawdą, że działamy w branży IT. Natomiast w tej branży w tej chwili mamy coraz więcej tak zwanych milenialsów, tak? I zarządzanie osobami z urodzonymi po roku 2000 czy w połowie lat 90. Tutaj musimy się skupić na całkowicie innych kwestiach niż w przypadku zarządzania osobami, które się urodziły przed, tak? Czyli gdzieś lata 80., tak jak ja, czy 70. Przede wszystkim te osoby są bardzo odważne i stawiają na pierwszym miejscu życie, a nie pracę. I też bardzo istotne jest dla nich docenianie tego, co zrobiły, ale też otrzymywanie feedbacku, czyli informacji zwrotnej. I tutaj ta informacja musi być zarówno i pozytywna, jak i negatywna. I rolą kierownika jest umiejętne przekazanie tej informacji, zwłaszcza negatywnej, bo z mojej perspektywy chwalenie kogoś jest dosyć prostą rzeczą i jest miłą rzeczą. Natomiast udzielenie informacji zwrotnej negatywnej w taki sposób, żeby wywołać poprawę w zachowaniu takiej osoby czy sposobie pracy, a nie zrazić ją do siebie czy do projektu i zdemotywować, jest trudne i tutaj też należy umiejętnie to zrobić i dostosować też przekaz do odbiorcy, bo nie każdemu możemy wprost powiedzieć, o co nam chodzi.
A dlaczego nie?
Znaczy tak, jeżeli chodzi o branżę IT, może jest to jakiś stereotyp, ale niestety w większości przypadków się potwierdza. Mamy do czynienia z osobami zamkniętymi introwertykami.
Okej.
Z tego co ja zauważyłem, takie osoby jakby usztywniają się i blokują na negatywny feedback, tak?
Aha.
I on może spowodować, że dana osoba dalej nie będzie wykonywała swojego zadania dobrze, a wręcz jeszcze bardziej się zdemotywuje i może
Okej.
całkowicie przestać je wykonywać. Ale też widziałem przypadki, że przekazanie negatywnego feedbacku wprost spowodowało refleksję u danej osoby i
Okej.
wróciła sama z jakimś planem naprawczym, tak? Wręcz nawet przeprosiła za swoje niedociągnięcia i miało to pozytywny odzyw, tak?
Okej. To jeżeli mogę w takim razie zapytać, to na co Twoim zdaniem szczególnie warto zwrócić uwagę, właśnie udzielając, jak to mówisz, tej negatywnej informacji zwrotnej? Czyli chodzi mi o to, jakie są takie główne punkty z perspektywy Twojej pracy, które muszą się znaleźć w takiej informacji zwrotnej, a na przykład jakich sformułowań albo jakich obszarów powinno się w ogóle unikać w trakcie udzielania takiego feedbacku?
W przypadku udzielania feedbacku warto zwrócić uwagę na uczucia,
Okej.
ale też na przede wszystkim tak, uczucia, pora dnia, w jakiej udzielamy tego feedbacku,
Okej.
też zauważyłem, że ma wpływ. Tak jak wspomniałem, przekaz, tak? Jeżeli już pracujemy z kimś, to mniej więcej jesteśmy w stanie dojść do tego, jak dana osoba zareaguje w momencie, kiedy będziemy taki feedback udzielać. Jeżeli chodzi o porę dnia, zauważyłem, że lepiej udzielać feedbacku w godzinach popołudniowych niż porannych.
O.
Zwłaszcza właśnie wracając do tego późniejszego zachowania.
Aha.
Jeżeli ten feedback jest negatywny i udzielimy go w godzinach porannych, gdzieś przed obiadem, może to spowodować, że dana osoba po prostu się zdemotywuje na dalszą
Ciekawe.
część dnia i efektywność pracy legnie w gruzach i mamy dzień z głowy z tą
A
osobą,
czy jest
tak?
szansa, że jeżeli nie damy tego negatywnego feedbacku na początku dnia, to ta osoba będzie na przykład powtarzała złe zadania czy złe czynności? Czy nie ma raczej takiego ryzyka?
Jest takie ryzyko, tylko to też zależy od rodzaju czynności, jakie ta
Okej.
osoba wykonuje. Jeżeli to jest czynność, nazwijmy to długodystansowa, którą ma zadanie, które trwa powiedzmy tam 2 tygodnie, to moim zdaniem nie ma znaczenia, czy poczekamy, czy zrobimy to rano. Wiadomo, lepiej zrobić to, tak jak powiedziałem, po południu. Natomiast jeżeli to są zmieniające się czynności, że przydzielamy zadania z dnia na dzień, to tak, tutaj masz rację, lepiej to zrobić
Okej.
później niż wcześniej niż później i liczyć na to, że to zadanie jednak zostanie wykonane dobrze do końca dnia. Natomiast wracając do uczuć, warto wyrazić swoje uczucia, wyrażając taki feedback, tak? Ale
A co masz na
nie
myśli
mówię
mówiąc?
tutaj o podnoszeniu głosu, tak? Czy denerwowaniu się na takową osobę. Wręcz odwrotnie, udzielanie negatywnego feedbacku powinno odbywać się w sposób spokojny. Powinno się to odbywać w odosobnieniu, to znaczy nie ganimy osoby publicznie, chwalimy osoby
Tak.
publicznie, ale nie ganimy osób publicznie. I należy mówić przede wszystkim o swoich uczuciach. To znaczy, powiedziałaś o przykładach. Możemy to zrobić w taki sposób, że mówimy, że nie podoba nam się praca, jaką dana osoba wykonała, i czujemy się z tym źle. I warto też dodać jeszcze, że ma to też wpływ na pozostałych członków zespołu, o ile ma, tak? A często ma, bo pracujemy w zespole. Starałbym się unikać porównań, tak? Że nie wiem, Piotrek robi to dużo lepiej, dlaczego nie możesz robić tak jak Piotrek, tak? To
Okej.
raczej nie działa,
A pewnie demotywuje
a
bardziej.
bardziej demotywuje. Natomiast nie mam nic przeciwko zapytaniu Piotrka, czy nie mógłby pomóc danej osobie i też nam w analizie tego, dlaczego osoba, która nie wykonuje poprawnie naszych poleceń, robi to w sposób błędny. Tak? I też warto też wykonać analizę swojego sposobu wydawania poleceń.
Bo o,
może ten, to, że członek naszego zespołu, czy członkini naszego zespołu robi zadanie niepoprawnie, wynika z tego, że my nie udzielamy poprawnie informacji, w jaki sposób dana czynność powinna zostać wykonana, ale też jakie są nasze oczekiwania, bo może te oczekiwania są odebrane całkowicie odmiennie, w inny sposób niż to, w jaki nam się wydaje. Tak?
Czyli słyszę też, że zanim damy komuś informację zwrotną, warto sobie udzielić tej informacji zwrotnej samemu sobie.
Tak, a wręcz często nawet stosuję taką zasadę, że gdzie wydaję polecenie i proszę, żeby ta osoba powtórzyła to polecenie. Okay. I uwierz mi, że czasami dziwię się, co słyszę w swoim kierunku.
No tak,
że chyba nie o to mi do końca chodziło.
No właśnie. Mówi się o tym, że to nadawca komunikatu jest za niego odpowiedzialny i faktycznie chyba warto na to popatrzeć z takiej perspektywy. Ale jestem zaskoczona tym, o czym mówisz, dlatego że wydawało mi się, chociaż sporo pracuję też ze środowiskiem, powiedzmy, szeroko rozumianej branży IT, to jednak mam wrażenie, że no, szczególnie mężczyźni, szczególnie w tej branży, raczej stronią od tego aspektu właśnie związanego z uczuciami, z tym ustosunkowywaniem się do sytuacji, która miała miejsce. Ale jak rozumiem, to przynosi tobie efekt pracowanie z ludźmi w ten sposób.
Tak, zgadzam się z tobą. Nie wiem dlaczego, ale ja też to tak odbierałem, że to jest takie, nie zrozumie źle, damskie. Tak? Że no,
tak.
Ale jakie mam mówić o uczuciach, siedzę z facetem w jednym pomieszczeniu i przecież ja mu mam wprost powiedzieć, że słuchaj chłopie, źle zrobiłeś,
tak,
albo nie zrobiłeś tego na czas, ogarnij się. Tak?
Tak.
No i się okazuje, że jednak faceci są tak samo wrażliwi jak kobiety, albo nawet bardziej.
To prawda.
Tylko, że my po prostu tego nie wyrażamy na zewnątrz. Mm-hmm. Tak? I tutaj trzeba głośno to podkreślić, że rozmawianie o uczuciach jest ważne w pracy, nawet wśród informatyków, i nie wstydźmy się tego, bo naprawdę pomaga w przypadku zarządzania zespołami.
Tak, ja się absolutnie z tobą zgadzam. Ja bardzo się cieszę też, że o tym mówisz, bo no nie jest to standard, tak? Można tak powiedzieć. Ale ja też widzę, pracując z różnymi osobami na różnych stanowiskach, że faktycznie to się zmienia. My się coraz bardziej otwieramy też na taką perspektywę rzeczywistości. Natomiast rozumiem, że to udzielanie informacji zwrotnej to jest jeden z elementów budowania tego zaufania, o którym powiedziałeś w zespole.
Tak, to prawda.
A co jeszcze jest z twojego doświadczenia takim ważnym obszarem, który trzeba wzmacniać lub na co szczególnie trzeba zwracać uwagę właśnie, kiedy chcemy budować zaufanie, szczególnie w tych zespołach rozproszonych?
Od jakiegoś czasu zaczęliśmy stosować obowiązkowo telekonferencje w przypadku spotkań zespołowych, tak? Czyli ten kontakt wzrokowy z tą osobą, która się znajduje w dosyć znacznej odległości, jest niezwykle istotny. I wydaje mi się, że to nie tylko w branży IT, ale mamy też rozproszone zespoły w przypadkach, nie wiem, branży ubezpieczeń, bankowości, sprzedaży, różnego rodzaju rozproszone działy. Inaczej rozmawiamy z osobą, którą znamy od lat i możemy już podczas rozmowy telefonicznej wyłapać kontent, nawet ta osoba nie musi kończyć zdania, już wiemy, o co chodzi, a inaczej to działa w przypadku, kiedy mamy świeży zespół i to poznanie się poprzez telekonferencję naprawdę dużo daje. I tutaj od jakiegoś czasu stosuję taką telekonferencję zapoznawczą, taki kick-off, ale nie kick-off projektowy, gdzie tutaj ja odgrywam główną rolę i przedstawiam, co mamy zrobić, na kiedy, jakie są wymagania, jaki jest klient i tak dalej, tylko chodzi mi bardziej tutaj o kick-off taki wewnątrzzespołowy, gdzie zbieramy cały zespół w różnych lokalizacjach, łączymy się na jedną telekonferencję i prowadzimy rozmowę na temat swoich hobby, na temat kim jesteśmy, co lubimy robić, jak wyglądają nasze rodziny, tak? Gdzie się wychowaliśmy, co nas interesuje, jak byśmy widzieli naszą dalszą współpracę, w czym czujemy się dobrze, w czym czujemy się źle, co lubimy oddelegować, czego też nie lubimy, jak pracujemy, bądź też co zrobić, by pracowało nam się lepiej, zwłaszcza kiedy mamy do czynienia z różnymi strefami czasowymi.
Okej, czy ja też słyszę, że mówicie trochę o swoich granicach.
Tak, to prawda. Wbrew pozorom takie spotkanie później pomaga w realizacji projektu, bo na jednym ze spotkań dowiedziałem się, że kolega z południowej Afryki jeździ na rowerze, na kolażówce. Tak? Ja też jeżdżę na kolażówce i mieliśmy taki pozaprojektowy wspólny temat, który gdzieś się przewijał podczas trwania tego projektu. Zwłaszcza, że projekt był wykonywany w okresie wiosenno-letnim, kiedy te wszystkie Giro d'Italia, Tour de Pologne, Tour de France startowały. I on mimo bycia w innej strefie czasowej oglądał to, siedząc gdzieś tam w środku nocy czy późnymi popołudniami. Przez to też był dostępny dla mnie, bo to była strefa czasowa, która jakoś tam sprytnie, była bliżej nas. Tak? Ale to taki ponadprogowy przekaz. Tak. Że tak powiem, że tak to nazwę, pomógł nam później w relacjach wewnątrz projektu, a była to dosyć kluczowa osoba, bo był takim samodzielnym specjalistą. Tak? I tutaj jeżeli chodzi o zaufanie, to zauważyłem, że specjaliści, którzy pracują samodzielnie, zdalnie, oni bardzo nie lubią, kiedy zwracamy im uwagę techniczny, dajemy im techniczny feedback, tak? Oni lubią wypracować sobie plan, dojść do pewnych wniosków, przedstawić te wnioski, natomiast nie możemy się bawić w przypadku takich osób w tak zwany mikromanagement, tak? Czyli w notoryczne doradzanie im, a może byś zrobił tak, a może byś zrobił inaczej, a tutaj w tym projekcie, w poprzednim robiliśmy całkowicie odmiennie, dlaczego tak, dlaczego nie w ten sposób. I też w drugą stronę, jeżeli mamy nowicjuszy pracujących zdalnie, oni z kolei potrzebują mentora i tutaj radziłbym mimo wszystko postarać się znaleźć takiego mentora lokalnie, który był blisko takiej osoby. Jeżeli jest to niemożliwe, ostatnio udało mi się wypracować model mailowego feedbacku, czyli kończąc dzień, ta osoba wysyłała nam maila z listą rzeczy, które zostały zrobione przez nią, ale to jest z listą wątpliwości, tak, że tutaj nie zrobiłem, czy nie zrobiłam tego, bo mam taką wątpliwość. I też zespół, który był oddalony od tej osoby, ale też lider tego zespołu i lider tej osoby zdalnej, robił to samo notorycznie dzień za dniem. To wymaga dodatkowej pracy i czasu, jeżeli wykonujemy różnego rodzaju czynności techniczne, to musimy sobie też założyć jakiś tam bufor czasowy na tego rodzaju czynności informacyjne. Ale pomogło w zostawianiu feedbacku w obydwu kierunkach i to też jest bolączka zespołów zdalnych, czyli złe informowanie albo brak dostępu do informacji. Tak? Tutaj mamy do czynienia z często popełnianym błędem przez kierowników, to znaczy gloryfikują swój zespół lokalny, a zapominają o tych osobach zdalnych, tak? Że to jest takie traktowanie po macoszemu, że a on jest specjalistą, sobie da radę, nie musimy go o tym informować, albo a to jest junior i no jakoś to będzie, tak? Więc no, niestety nigdy jakoś to nie jest, zazwyczaj prawo Murphy'ego bierze górę i ten dezinformacja może nie, ale brak kompletnej informacji opóźnia nam realizację zadań i powoduje też frustrację.
To rozmawiamy o Twojej pracy z perspektywy project managera, natomiast no, specjaliści, z którymi pracujesz, z którymi budujesz ten zespół, tak, pod dany projekt, mają też tych swoich przełożonych, tak zwanych menadżerów liniowych, tak, jak to się mówi. Jestem ciekawa, jak ty sobie radzisz w tej sytuacji, to znaczy jak przebiega też twoja komunikacja z przełożonym specjalisty, z którym pracujesz. To jest jedno pytanie, jak przebiega komunikacja, ale też w jaki sposób podejmujesz lub podejmujecie decyzje, które informacje zwrotne są przekazywane bezpośrednio przez ciebie, a które powinny być przekazywane przez tego bezpośredniego przełożonego.
No, bardzo trudny temat, ale cieszę się, że go poruszamy. Może zacząłbym od początku. Zależy od dojrzałości organizacyjnej przedsiębiorstwa czy firmy, dla której pracujemy. Od kilku lat akurat mam to szczęście, że ta struktura jest taka świadomo macierzowa, tak? Okay. Czyli kierownik funkcjonalny z danego działu ma świadomość, że on oddelegowuje zasoby kierownikowi projektu na czas trwania projektu i na ten czas te osoby odpowiadają bezpośrednio kierownikowi projektu. Ale tak jak wspomniałem, to jest w organizacjach dojrzałych. Natomiast zdarza się, że może być konflikt pomiędzy tymi rolami, właśnie, kierownika projektu i kierownika działu, kiedy te role są albo źle zdefiniowane, albo źle zakomunikowane wśród pracowników. Tak? W przypadku dojrzałych organizacji ja często jestem źródłem feedbacku dla kierownika działu co do jakichś awansów czy podwyżek, to jedno z drugim powinno być
powiązane. No bo ty pracujesz,
powiązane,
można powiedzieć,
bezpośrednio. Tak, dokładnie, przez ten bezpośredni kontakt. Ba, nawet w organizacjach bywa tak, że ten kierownik działu, przez to, że on jest jakby tym liderem resursów, bardzo nie lubię tego, zasobów, tak? Bardzo nie lubię tego określenia, ale no tak to się jakoś przyjęło. On nie zna swoich pracowników, on zna ich kompetencje na podstawie feedbacku project managerów, u których dany członek zespołu pracował. A no, mamy do czynienia z projektami i te osoby są przechodnie pomiędzy i kierownikami projektów, no i projektami. Natomiast ta świadomość tego kierownika działu budowana jest na podstawie feedbacku osób trzecich, tak? A nie tak jak to miało miejsce jeszcze kilka lat temu, poprzez bezpośrednie zarządzanie tymi osobami. Tak? To się zmienia i bardzo się cieszę, że już widać tę zmianę wśród polskich przedsiębiorstw, że te struktury macierzowe też są coraz częściej bardziej świadome tego, jak to powinno funkcjonować. Natomiast niemniej jednak ten rozwój osobisty czy kierunek, jaki należy wyznaczyć danemu pracownikowi, mimo wszystko pozostaje u tego kierownika działu. Czyli chodzi mi o to, że jakieś dodatkowe szkolenia czy tak zwane one-to-one i tak dalej są prowadzone przynajmniej w tych organizacjach, w których ja pracuję, trójstronnie, czyli na takim one-to-one, na takim resume pracy danego pracownika siedzę nie tylko ja, ale i pracownik, ale też i kierownik funkcjonalny.
Okay, żeby nie było zakłócenia
przekazywaniu tej.
A jak ludzie na to reagują? No bo w sumie są wystawieni też na taką większą ekspozycję społeczną, no bo mają dwie osoby przełożone w jakimś sensie, więc jak ludzie na to reagują?
Zależy od relacji pomiędzy tymi osobami, to znaczy...
Czyli wracamy do początku.
Tak, wracamy do początku, tak, i zaufania. Minusem organizacji, tak, gdzie ta świadomość macierzowych organizacji, gdzie ta świadomość jest wysoka, funkcjonowania tej organizacji, jest to, że tak jak wspomniałem, ten kierownik nie zna swojego pracownika, ale też i vice versa. I tutaj możemy się odbić od opinii, że no, nasz współpracownik nie czuje się komfortowo rozmawiając z kierownikiem funkcjonalnym, bo go po prostu nie zna, jest na papierze, akceptuje urlopy, tak? Tak. Akceptuje jakieś koszty szkoleń, organizuje wyjścia działowe i tak dalej. Natomiast w przypadku, kiedy mamy do czynienia z długoletnim pracownikiem, jest dużo łatwiej niż z nowicjuszami. Tak? Ale zgadzam się, zawsze taki one-to-one, takie podsumowanie okresu pracy jest stresujące i wydaje mi się, że nawet dla obydwu stron, bo tutaj musimy rozmawiać nie tylko o dobrych aspektach pracy, jakie się wydarzyły podczas danego okresu, o jakim rozmawiamy, ale też o tych złych i jakichś kierunkach poprawy. Więc należy się przygotować, obydwie strony się powinny przygotować do takiej rozmowy.
Super. Marcin, bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę. Mam wrażenie, że temat zupełnie nie został wyczerpany i tak naprawdę to jest tylko, mam nadzieję, jakiś początek też tych rozmów. Natomiast, żeby też domknąć tą rozmowę, czy jest jakaś, nie wiem, jedna myśl albo jakieś motto, które na przykład towarzyszy Ci na co dzień w pracy i pomaga Ci też pamiętać o tym wszystkim, o czym mówisz? No bo ja zdaję sobie sprawę z tego, że w ferworze walki możemy trochę zapominać o tych wspaniałych naszych ideach i wartościach, którymi się kierujemy. Więc jestem ciekawa, tak gdybyśmy spróbowali to podsumować, to co Ci przypomina w pracy o tym, żeby właśnie pracować według tych zasad, o których teraz opowiedziałeś?
Tak, jest takie motto, a właściwie kierownik musi pamiętać, że mimo woli jest wzorem dla swojego zespołu i zespół będzie się pośrednio lub bezpośrednio zachowywał tak jak osoba, która tym zespołem dowodzi. I tutaj nawet sobie zapisałem taki cytat, żeby nie skłamać, ale chyba jest to wypowiedź byłego prezesa IBM-a, którą pozwoliłem sobie tutaj zapisać i od jakiegoś czasu stosuję. I ta wypowiedź brzmi: nic tak dobitnie nie dowodzi zdolności do przewodzenia innymi, jak to, co robisz każdego dnia, by przewodzić samym sobą.
O, to jest bardzo piękne zdanie. Bardzo się cieszę, że w nieplanowany sposób je przygotowałeś, ale to jest właśnie chyba magia tych rozmów bez planu. Także bardzo Ci jeszcze raz dziękuję za bardzo interesującą rozmowę. No i mam nadzieję, że jeszcze do usłyszenia.
Też mam taką nadzieję. Dziękuję.
Dziękuję.